Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam ponownie, Andrzej Bajgus, a teraz cała lista nazwisk: Adam Woronowicz, Magdalena Warzecha, Kuba Slaksa, Monika Abuchowiec, Paweł Małaszyński, Ewa Borysewicz, Maciej Szupica. To artyści, ale jest ich o wiele, wiele więcej, których zobaczymy na wystawie, która przybliża najważniejsze momenty z historii podlaskiego kina. Wernisaż jutro w Białostockim Ośrodku Kultury. Za chwilę sobie o tej wystawie i o muzyce, i o filmach oczywiście sobie porozmawiamy z autorami tejże ekspozycji. My już teraz postaramy się ją przybliżyć poprzez muzykę i na początek utwór Zygmunta Białostockiego. To Zakochane oczy, tango cygańskie, słowa starskie, a muzyka właśnie białostocki, rok 31.
Pamiętasz ten cygański obóz wśród podmińskich kul? To dawno było, tyle, tyle lat. Zapomnieć nie ma już sposobu, za mną szedł wciąż ból, bo wciąż chodzimy za mną ślad. Zakochane twoje oczy, a w tych oczach smutek i żal. Ciągle obraz twój za mną kroczy, w wędrówce mej nieznaną nigdy dal. Zakochane twoje oczy i tęsknota wielka jak świat. Powiedz, czemuś mnie tak uroczy, na zawsze sercu spokój spraw. Rozstanie czułe i przysięga kilka cichych słów, tyś został w mieście, świat zaś wołał mnie. Trwa cygańska ta włóczęga, czy się ujrzę znów i czy zobaczę oczy twe. Zakochane twoje oczy, a w tych oczach smutek i żal. Ciągle obraz twój za mną kroczy, w wędrówce mej nieznaną nigdy dal. Zakochane twoje oczy i tęsknota wielka jak świat. Powiedz, czemuś mnie tak uroczy, na zawsze sercu spokój skradł. Twoje oczy i tęsknota wielka jak świat. Powiedz, czemuś mnie tak uroczył, na zawsze sercu spokój skradł.
Teraz jeszcze jeden utwór Zygmunta Białostockiego, to jego muzyka, a zaśpiewa Mieczysław Fok.
Tych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne. Rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanek mych. Bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko nie to. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, i słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło. Dziś nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanek mych. Bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko nie to. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś.
Tak, dzisiaj postaramy się do 21 opowiedzieć o wystawie Wyśniona historia kina na Podlasiu. Wernisaż jutro w Białostockim Ośrodku Kultury. Wyśnili tę wystawę członkowie kolektywu Kaufman Bros & Sista, czyli Tomasz Adamski, filmoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku, niezależny filmowiec. Witaj, Tomku.
Dzień dobry.
Jest Maciej Rant, pomysłodawca akcji filmowej Podlasie Atakuje, Żubrowki, niezależny filmowiec. Cześć, Maćku.
Witam.
I jest też Andrzej Górski, który na szklane płytki przeniósł tę całą wystawę fotografii, rekonstruktor XIX-wiecznej fotografii. Andrzej Górski. Cześć, Andrzeju.
Dzień dobry, cześć.
Na początek pytanie od słuchaczki, stałej słuchaczki, a propos właśnie nazwy waszego kolektywu, kolektyw Kaufman Bros & Sista. Kim jest ta Sista?
W zasadzie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami Kaufmanów, Norynę i wszystkich innych bohaterów na naszej wystawy. My jako filmowcy, jako osoby, które wcielały się w te przedwojenne postaci, my jako Andrzej, fotograf, ludzie, którzy kochają kulturę, ten kolektyw powstał, żeby przypominać o tej spuściźnie naszego miasta, regionu i grzebiąc w tej historii na początku najłatwiej było trafić na te historie bohaterów męskich, ale okazało się, że jest bardzo dużo właśnie też pięknych, niesamowitych najczęściej aktorek, które właśnie wywodziły się z Białegostoku, ale też z Podlasia i ogólnie kolektyw jest sprawą otwartą, więc zapraszamy.
Właśnie to,
siostry.
To chciałem powiedzieć, że to nie znaczy, że nas po prostu będzie dwóch czy trzech i się ograniczamy tylko do tej liczby. Jeżeli z czasem nie wiemy, jak się ta sytuacja rozwinie, czy z wystawą, czy z innymi rzeczami, także pewnie coś tam się, czy ktoś tam może pojawić.
Kaufman Bros, to od razu przypomnijmy, że chodzi o trzech braci, którzy wywodzą się z Białegostoku.
Tak, chodzi o Dzigę Wiertowa, właśnie Denisa, tak miał na imię, chodzi o Borysa i chodzi o Michaiła. No to jest taka trójka, której myślę, że wiele, bardzo wiele miast, nie tylko w Polsce, ale i na świecie można pozazdrościć, bo to dzięki nim zmienił się język filmu, zupełnie inaczej potem kręciło się dokumenty. Borys przecież zdobył Oscara za film Na Nabrzeżach z Elią Kazanem, robił zdjęcie do 12 gniewnych ludzi. Michaił współpracował we Francji z Jeanem Vigo. No Dziga sam w sobie był takim generatorem pomysłów i montażowych, a operatorskich razem z Michaiłem, że to w każdej szkole filmowej, pod każdą szerokością geograficzną o tej trójce braci się uczy, a jak zaczyna się zajęcia, to mówi się między innymi, że urodzili się właśnie w Białymstoku.
I oczywiście powstaje muzyka dzisiaj, która powstaje do ich dawnych filmów, na przykład między innymi do Człowieka z kamerą filmową, to Cinematic Orchestra jeszcze tutaj, wiem, że w waszej playliście jest i do tego wrócimy, a jeśli chodzi o kobiety, to dużo z kolei śpiewających kobiet, aktorek pojawi się na waszej wystawie, z tych współczesnych kobiet, współczesnych aktorek.
W sensie, że wcieliły się w przedwojenne, tak?
Tak. Zabiły pytanie. A dasz radę, zobacz, ja już cię wypuszczam, nic nie mówię, a ty tak, proszę bardzo.
Tak, bang, bardzo dużo pojawi się współczesnych aktorek, które śpiewają. Ogólnie aktorstwo i śpiew to idzie w parze, bo te przedwojenne artystki również słynęły z pięknego głosu i śpiewały one po całym świecie. W ogóle poszukując tych bohaterek i bohaterów, to niesamowite losy ludzkie, no niesamowita też historia naszego miasta, te straszne powroty do zburzonego miasta, w którym zabito im całe rodziny, później gdzieś wyjazd przez kilkanaście krajów i gdzieś tam osadzenie się w Stanach Zjednoczonych. Przy każdej w ogóle fotografii będzie fajny opis, który stworzył Tomek.
Z tobą i z Kasią.
I z Kasią. I tam będziemy przybliżać te losy. Może posłuchajmy muzyki, bo
tak, może zaczęliśmy od Zygmunta Białostockiego, to jeszcze słowo o nim, dlaczego od niego, to wiadomo, też nasza ikona. Andrzeju, a po tym, jak zagramy utwór, to opowiemy trochę o twoich szklanych płytkach, ale na razie Zygmunt Białostocki.
Zygmunt Białostocki to myślę, że może być bohater naszej jakby kolejnej części tej wystawy. Jest to artysta, pianista, kompozytor. On pisał utwory dla takich tuzów właśnie jak Mieczysław Fok, ale też Eugeniusz Bodo, do tego komponował też muzykę filmową, Biała Trucizna, taki film. W ogóle też no, niesamowite, ale też i trochę straszne, że większość tych filmów, których niektóre sceny odtwarzaliśmy lub aktorów, którzy grali w tych filmach, gdzieś tam prezentowaliśmy, to po prostu zaginęła, nie? I być może te filmy mogły przetrwać, bo często te filmy były sprzedawane za granicę, więc mogły gdzieś przetrwać w Niemczech, we Włoszech, w Stanach. Na przykład sytuacja z Norą Ney, która była bardzo popularna w Związku Radzieckim i kiedy Niemcy weszli do Białegostoku, ona uciekła tam z córką do Moskwy i miała duże propozycje filmowe, ale niestety też taka była no, w takim rozkroku, bo nie potrafiła zbyt dobrze mówić po rosyjsku. Później, kiedy już trafiła do Stanów Zjednoczonych, miała propozycję z teatru jidysz i występowania też w filmach jidysz, ale niestety no, też jidysz jej był za słaby. Ona po prostu najlepiej mówiła po polsku i tak jakby ta jej kariera została zniszczona przez wojnę. Także no... Niesamowite historie. W ogóle oprócz tego, że wystawa, no to książka to by mogła to fajnie spuentować.
I książka też w przyszłości powstanie, jeszcze do tego wątku wrócimy. To, ale to co, może teraz posłuchajmy kolejnej artystki, to będzie Miriam Kresyn.
Tak, urodzona w Białymstoku.
Myślę, że mało znana postać jednak.
Znaczy, jeszcze Miriam jest w miarę znana. Ona zagrała w Cudzie Purymowym, to taki dosyć znany przedwojenny film. To też dosyć fajna historia, bo ona wyemigrowała z Polski i wróciła z mężem ze Stanów i dostała, bo dużo koncertowali, dużo też występowali w teatrze i tam była zbierana po prostu ekipa, aby właśnie nakręcić ten film i ona dostała propozycję, żeby zagrała w tym filmie. No i tak jakoś w drodze zagrała, to bardzo ciekawy film.
Bardzo energiczna zresztą kobieta. Na YouTubie można zobaczyć fragmenty wywiadów z nią, jak siedzi już w takim troszeczkę podeszłym wieku razem z mężem, ale widać, że tam jest dynamit w oczach po prostu, w głosie i w samej takiej postawie. Widać,
taka
że jest
Hanka
dominująca.
Słucham? Taka Hanka Bielicka trochę?
Hanka Bielicka myślę, że szybciej wyrzucała z siebie słowa, jakbym porównał te dwie dziewczyny, ale tak, to rzeczywiście petardy.
Miriam Kresyn.
Klug tot sich der Rebbe rein tot dir, als die der Geist in seine Jugend. Sie sind nicht geniegt, die wirst nicht lernen gut, dem Reben nebach, tis der Zerrenen. Schluckst die sich herim, in spiel sich noch, und sterrst die Kinder, lach du's lernen. Nicht dem es Tante, wo's der Rebbe sucht, ein schlechter Mensch, nicht du sein Gleichen. Verwusst erzählt nicht, wie ihn schluckt, seit tat und nur dem bläuen Zeichen. hab mit Abramlen sich zur Battle bleis. Hat mein Himmel zerrissen. Der Fall hat ins der Rebbe auf sein Scheiß noch mit Anliegen du geschmissen. Wo's Wetter's auf sein Mottel, ich frag dich noch, a größer Jink schon kein ein Hore. Wenn ich bin alt gewesen, 13 Jahre, gekennt wie Wasser die Gemorre. A jedes Lärmen teure mit Kreuzfreit, die Schlimmarischkeit in Sinnen. Als wohl der Mensch, wo's ist zu Gott zu weit, wo's kann gut lernen, in Geld verdienen. Der See, der hat amul, der zählt von dir, legst euch noch teuber, lach sich Jugend. Bist euch viel besser nicht gewähnt von mir, dein Rebel hat dir euch geschwogen. Heint kennst die Lehren, in hast Geld erzieht, hab Tat in mir, vor mir kein Meure. Wenn ich will werden groß, will ich wie dich verdienen Geld und lernen teure.
To Miriam Kresem, która urodziła się w Białymstoku i dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok opowiadamy o wystawie Wyśniona historia kina na Podlasiu. Wernisaż jutro w Białostockim Ośrodku Kultury. Tę całą wystawę na szklane płytki przeniósł Andrzej Górski. Jest z nami fotograf, rekonstruktor XIX-wiecznej fotografii. Kiedy patrzy się na te zdjęcia, już nawet te zajawki, te fragmenty w internecie, to one od razu wyglądają jakby były 50-letnie.
Może nawet starszy, bo mi się wydaje, że 50 lat temu to tak jakby ta chęć, żeby był aparat był bardzo poręczny, była taka już zauważana 50 lat temu. To prawie to te aparaty, które poleciały na Księżyc. Natomiast my korzystaliśmy z aparatu, który ma około 100 lat. Mhm. Pracował w czeskim Cieszynie i jakby tutaj trafił do mnie 10 lat temu. Natomiast proces jest dużo starszy i to jest dosyć karkołomne dla nas. Bo cały czas tym się zmagamy. Ponieważ jakbym z tym aparatem stanął przed tymi postaciami, to one też by patrzyły, że to jest coś wariackiego, bo jakby w latach 30. już takimi aparatami, może jeszcze nimi wykonywano na szkle, ale już to szkło było fabrycznie gotowe. Natomiast tutaj przed każdą gdzieś tam sesją była przygotowana ciemnia, ona była w samochodzie, ale to nasz kolodionowóz.
Kolodionowóz.
Tak, bo to technika nazywa się kolodionem mokrym, tak, dlatego, że trzeba było...
Batmobila.
No. Trzeba było to zdjęcie stworzyć w zasadzie płytę tuż przed, czyli podać tym roztworem, który bardzo pachnie, bo tam jest eter z głównym rozpuszczalnikiem.
Woniejący proces bardzo.
Więc
trochę nawet niebezpieczny chyba, gdyby tak dłużej
chyba
z tym
nie, ale on nam dobrze się mieścił w tej całej aurze naszej senności, bo to w końcu jest dla niektórych preparat do usypiania. Nas specjalnie to nie ruszało. Może gdzieś tam...
Pozwalało tylko lepiej śnić.
No i wszyscy czekaliśmy, kiedy będzie ten moment, po pierwsze, kiedy płyta jest gotowa. Zawsze Tomek przychodził, pytał, no i jak? Ja mówię, jeszcze 5 minut. Te 5 minut zawsze było magiczne, bo on trwał 5, 10, 15 minut.
Takie właśnie jak górala pytasz, jak daleko jeszcze.
No a ja tak mówiłem, okej, już płyta się gdzieś tam uczula na światło, gdzieś tam jest wrażliwa i potem w kasecie taszczyliśmy do aparatu. No i właśnie, jedno zdjęcie, powrót do ciemni, wywołanie i to był świetny moment, bo my wszyscy jakby czekaliśmy, czy to wyjdzie i te osoby pozujące widziały to, bo niektórzy nazywają tę technikę XIX-wiecznym polaroidem, no bo po 5 minutach tych magicznych jest to zdjęcie, ale ten czas oczekiwania powodował, że ono jest takie bardzo ważne, bo my w czasie sesji takiej 2-3 godziny mogliśmy zrobić, nie wiem, 5, maksymalne chyba rekord, to nie wiem, 8 zdjęć, może z jakimiś testami to 10 płyt i to było wszystko, więc to ciśnienie się tak kumulowało, że na tym, zwłaszcza pierwszym zdjęciu, to był albo świetny start, albo różny start. No i też było to takie niezwykłe, że wszyscy byli tak skupieni, że dobrze, to pierwsze, przesuwamy się, zmieniamy układ I w pewnym momencie już ta nieporadność techniki, która no, była widoczna na każdym kroku, że to trzeba być nieruchomo, jeżeli przy świetle dziennym, to 4-8 sekund.
Zdjęcia są rozmazane, tak?
Bo zdjęcia są rozmazane. No, były takie sytuacje, że... No,
można też na przykład włączać, załączyć się telefonu z lampą w ciemni.
No tutaj od tego zaczęliśmy.
Tak, co ja zrobiłem na początku, ale lampa sama mi się włączyła. Ale jeszcze zmieniając temat, odnosząc się do tego, co mówi Andrzej, bo to jest też ważne, na co zwróciłeś uwagę, że ta technika pozwala jakby na rozmowę też między ludźmi, między nami, bo Andrzej ma te 5-10 minut na wywołanie i on gdzieś tam jest w samochodzie przykryty pod tą swoją plandeką.
Nie trzeba być cicho.
Ale zostajesz sam na sam z człowiekiem, którego może nie do końca znałeś, dopiero poznajesz, dzwoniłeś do niego. Okej, może było trochę intymnie, bo pytałeś o rozmiary, żeby dobrać strój, ale w zasadzie go nie znałeś. Ja pytałem Adama Woronowicza, no przepraszam za to pytanie, ale czy masz wąsy i brodę, bo musimy wiedzieć, bo będziesz grał Czeplina, nie? I to jest, Andrzeju, też przyznasz, że fajne, że ludzie na siebie byli skazani i po prostu myśmy musieli rozmawiać i to bardzo fajnie szło, bo się poznawaliśmy.
Tak, każda sesja była naprawdę fantastycznym takim przeżyciem, bo tak jak mówiłeś o Adamie Woronowicze, czy ja miałem to przyjemność, że Pawła Małeszyńskiego, żeśmy robili zdjęcie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego.
Paweł Małeszyński, w kogo się chcieli przypomnieć?
W Piotra Lebiedzińskiego, to wynalazca sokółki, naprawdę mega geniusz, który mało brakowało, mówiono by o nim tak jak o braciach Lumière, po prostu naprawdę niesamowita postać. No i po prostu to też była pierwsza taka z bardziej głośnych jakby postaci, którą udało nam się pozyskać do wystawy. I tu z Andrzejem zaparkowaliśmy właśnie jego ten Batmobil, czy Eteromobil,
czy Kolodionomobil.
Po prostu przed Pałacem Branickim zaczęliśmy robić jakieś testy, a tam zaczęły już po prostu wycieczki przychodzić i kurczę, pełno ludzi i my to ustawiamy i nie do końca nam wszystko wychodzi, bo gdzieś ta...
Dziwnie wyglądało, bo to... Facet, czyli ja w gumowych rękawicach, który wbiega i piznuje się, żeby w fartuchu spowalniczym i próbuje tak tą klamkę otworzyć, żeby nie zostawić swoich czarnych śladów na gdzieś tam na fachynach, tak? I wbiega do Muzeum Farmacji. Rękawica jest, tak, co przyniesie. Natomiast ja myślę, że każdy z nas, i to było takie niesamowite, że chyba znajdował coś, co jest dla niego ważne. Ja miałem szalony problem, gdzieś ja bym to nazwał właśnie jakimś problemem VIP-a, bo no, ten proces jest tak manualny, że od napięcia mięśni pochylenia płyty i sposobu wypalania wywoływaczem bardzo wiele zależy. I jak zawsze dotąd miałem tak, że gdzieś tam starałam się i bardzo mi zależało, to te zdjęcia były najgorsze. Po prostu tutaj musiałam to gdzieś tam sobie gdzieś tam rozbić, żeby no, w momencie wejścia do ciemni zamienić się, nie wiem, jakąś maszynę, która mówi do siebie, gada, odlicza czas, ale w ogóle jest trochę odcięta, a potem już tak jakoś skupia się na tych osobach i nie w kategorii jakby tutaj właśnie, no, że tutaj jest znany aktor, właśnie tutaj z Piotrem kontakt był fantastyczny, bo to był taki... No, on posłuchał, co my mamy zrobić, spodobało mu się to i robił, a potem dodawał
no tak,
bardzo
Paweł
wiele od siebie.
Po prostu, oprócz tego, że po prostu no, jest mega profesjonalistą, ale to też totalny, wyluzowany facet. Po prostu w pewnym momencie, kiedy kończyliśmy zdjęcie, Andrzej właśnie biegł do tej swojej ciemni i tutaj przychodzi wycieczka, dzieci chcą od niego autograf, on bez żadnego problemu. No naprawdę, każda ta sesja to było poznawanie fantastycznych ludzi i oprócz tego, że my sobie coś wyśniliśmy, to te osoby, które zaprosiliśmy, no, dodały do tego wszystkiego. Po prostu ten sen był pełniejszy, mocniejszy i jak na początku zakładaliśmy, że może uda nam się zrobić 16 tych sesji, 16 jakichś takich wyjątkowych zdjęć, to nagle okazało się, że jest ich 20, ostatnio robiliśmy tydzień temu i jeszcze chyba nam mało tak naprawdę. To jest niesamowite w ogóle to, co właśnie Tomek powiedział, te rozmowy i to na takie, no tak jak Adam Woronowicz, który specjalnie obejrzał film Wiertowa, żeby po prostu wczuć się w klimat po prostu tego pisania, tego listu, żeby ten list był naprawdę z serducha tak napisany. No.
Bo Adam Woronowicz wcielił się
w Czeplina, który pisze list do Dźgi Wiertowa. Mhm. Oni rzeczywiście się spotkali i Czeplin był pod kolosalnym wrażeniem jakby muzycznego montażu układu tego filmu i napisał właśnie do... To może nie powiem, co napisał, może na wystawie. Państwo przyjdziecie, zobaczycie.
Jutro wernisaż o?
18:00. Zapraszamy. Powinieneś wiedzieć.
Paweł Małeszyński. Przypominajmy ciągle, żeby ludzie wiedzieli, kiedy się otwiera wystawa. Paweł Małeszyński śpiewa w zespole Cochise. Już przed 20:00 prezentowałem jego utwór. Natomiast mamy kolejną kobietę.
Mina Bern. To aktorka, która urodziła się w Bielsku.
Podlaskim, lubisz to. Mieścinę my też bardzo. Tak. I ta jej kariera dosyć kręta, bo na początku tutaj w Białymstoku założyła kabaret, później była aktorką w teatru w Łodzi, później w Warszawie, później oczywiście wojna, uciekała, zahaczyła o Związek Radziecki razem z armią Andersa, opuściła Związek Radziecki, tam trafiła do Ugandy, z Ugandy do Palestyny. W Palestynie została oskarżona o zlecenie pobicia dziennikarza, który źle napisał jej rolę. No i później trafiła do Stanów Zjednoczonych. Tam została legendą teatru Yiddish i też w takim już późniejszym wieku zaczęła grać w filmach. Milion dolarów na piwku, ale też Celebrity Woody Allena. Także niesamowita, piękna historia. Też,
dziewczyny z Bielska.
Dziewczyny z Bielska, też tutaj Magda Warzecha wcieliła się w tę postać. Myślę, że coś też taka niesamowita sesja. To była jedna... Mieliśmy w ogóle dwie sesje wtedy w Warszawie. Adama Woronowicza i Magdę Warzechę. W ogóle dwie sesje dziennie to jest masakra. Już Andrzej fizycznie jest zajechany, a psychicznie my wszyscy, bo to jest też duży stres ogólnie. Przygotowanie tego wszystkiego, wyprodukowanie.
Zainscenizowanie przestrzeni pewnie, tak?
To z jednej strony była taka jakby produkcja za każdym razem filmowo, bo wcześniej było umówione jakieś, jak jest co, jaka charakteryzacja, bo z nami współpracowała Zuza, która niesamowicie te osoby
cofała. Tak, Marta Lewkowska.
W przeszłość był wybór miejsca, a tak naprawdę potem się okazywało, że przyjeżdża kilkoro osób i biega. Po prostu jak przemieszczaliśmy się między dwoma planami i potrafiliśmy się, nie wiem, w godzinę przestawić.
I w deszczu w Warszawie jakaś burza, po prostu my tam pędzimy, żeby po prostu zdążyć, bo też te sesje, jak tutaj poza anteną mówiliśmy, zaczęliśmy w kwietniu, ale po prostu no, skoordynowanie tego wszystkiego na nas, jakby jest trójka plus czwarta osoba, do tego tych artystów, którzy mają się wcielać, żeby oni znaleźli czas, no to po prostu czasami to tak jak sytuacja z Magdą właśnie Warzechem, że ona w dzień przed wyjazdem do Warszawy, czyli w poniedziałek wieczorem pisze, że jest gotowa, tak? A my w ogóle nie jesteśmy gotowi, ale mówimy, że okej, że wchodzimy w to, że to fantastyczny pomysł, tak? I tutaj właśnie z tą Miną Bern bardzo ładną historię udało nam się odkopać, że ona kiedy występowała w teatrze w Łodzi, to bo ona była, nazywała się Bernholz.
Tak, Bernholz, czyli ta druga jakby...
Holz to jest jakby drewno w języku jidysz i ten dyrektor teatru powiedział, kurczę, ta dziewczyna w ogóle nie jest drewniana, że odrzuć te drewno, tak? Że odrzuć te drewno.
I tylko zostanie.
I tak zostało na tą właśnie Miną Bern. Oczywiście ona tak jakby opowiadała już pod koniec swojego życia. No i pomyśleliśmy, że kurczę, że może zdradzę już to, mogę?
No, proszę bardzo. Może napchamy Andrzejowi do samochodu cały bagażnik pięków.
Że ona musi to drzewo jakby mieć i żeby to była ta scena symboliczna, że ona to odrzuca i dlatego, wiesz, jedziemy do Warszawy, ja załatwiam jakiś pieniek. Tomek myśli, że też pójdzie do lasu załatwić pieniek.
Pieńków po prostu.
Andrzej cały bagażnik na samochodzie bierze pieńków. No i przyjeżdżamy, tam deszcz pada, jest po prostu, te pieńki są mokre. No, trochę się boimy, bo to jest jednak wybitna aktorka, no świetna postać i tak, no zgodziła się na ten pieniek, ale wiesz, no przynosimy ten pieniek i ona fantastycznie się w to wczuła, po prostu niesamowicie. Po prostu,
przedmioty uruchamiają aktorów, dobrych aktorów.
No wiesz, to się wszystkim udzieliło, te pięki jakoś tak raz jakoś...
Tak, później jeszcze jak zaczęła śpiewać, to w ogóle mieliśmy dreszcze.
Tak,
ona też tak się mocno wczuła i zaśpiewała tam piosenkę już w języku rosyjskim chyba, że po prostu...
Tak, z teatru, to są jakieś sztuki. Tak.
A to zaśpiewała tak specjalnie dla was, tak?
Czy, tak, czy po prostu sama sobie czuć się, po prostu wiesz...
Tak.
A na zdjęciu jest jako śpiewająca? Czy właśnie siedząca na pieńku?
Nie, zobaczysz. Wiesz,
za dużo nie zdradzacie.
Tak, też filmowa inspiracja.
Tak. Można odszukać ślady filmowej inspiracji.
W takim razie, bo ta wystawa rzeczywiście z ogromnym rozmachem, słuchamy Miny Bern i zdaje się Bena Bonusa, to jej drugi mąż, jeśli dobrze pamiętam?
Ona miała kilku mężów, więc możesz kolejność pomylić.
Mina Bern, Ben Bonus.
Zerwunne Wein. Oh, kuschen Sie Zerwunne Wein.
denn ich bin gewein hink, gewein gezicht. Es hat mich auf viele, kein Mädel gekischt. Gefinnen am Mädel, gekischt sie in Damm.
Docieramy teraz do muzyki zespołu The Cinematic Orchestra. Ten utwór zagramy, już możemy go grać. To jest The Awakening of Woman z płyty The Man with the Movie Camera i to jest oczywiste odniesienie do filmu Jiggy Wiertowa, artysty pochodzącego z Białegostoku, człowiek z kamerą filmową. Rozmawiamy sobie ciągle o tej wystawie, której wernisaż jutro o 18 w Białostockim Ośrodku Kultury, Wyśniona historia kina na Podlasiu. Mówimy o tym filmie i szerzej o braciach Kaufmanach, bo mam wrażenie, że to nazwisko i ci bracia, czy też Jiggy Wiertow jako solo artysta, że na waszej wystawie pojawia się najczęściej. Czy tak, czy nie? W kilku wersjach, w kilku wariantach, bo i z Markiem Włodzimirowem, i z Mirkiem Prokopiukiem.
W dwóch tak naprawdę, bo mamy...
Trzech chyba.
Trzech? Znaczy jako jeden w dwóch. Jeden z dwóch. Pierwsze to takie zdjęcie jakby przedstawiające spotkanie się braci po latach tutaj w Białymstoku, bo to dosyć też taka dziwna, smutna historia, że tak jak wszyscy gdzieś tam piszą, że oni się nigdy nie spotkali we trójkę, nie? Że pisali do siebie listy, ale jakoś nigdy nie doszło do tego...
Potem jak w pewnym momencie zostali rozdzieleni, tak?
Znaczy to nie było tak do końca rozdzieleni, no bo rodzina wyjechała do Związku Radzieckiego, tak? I później po tym, jak powstała Polska, to rodzice i Boris Kaufman wrócili do Białegostoku. On później tutaj miał trochę problemy ze studiowaniem, więc wyjechał do Francji. Tam Borys studiował na Sorbonie, później no oczywiście wybuchła wojna, wtedy zaczął walczyć po prostu we francuskiej armii, no, ale kiedy jakby Francuzi się poddali, to już tam udało mu się wyjechać do Kanady i tam też walczył.
skończył w lotnictwie, już zaczynał tam filmować, no a później Hollywood, Oscar, to wszystko, co mówił.
Tak, a Giga i Michał, oni się po prostu pokłócili po filmie Człowiek z kamerą. Już to była ich ostatnia jakby realizacja i potem gdzieś tam poszli swoją drogą, ale Michał też zawsze wspominał, że mówił, że najlepsze filmy właśnie zrobił z bratem. Także mamy trójkę braci na jednym zdjęciu, mamy Michała to na plakacie, to
Krzysiek Kiziewicz.
Krzysiek Kiziewicz i fantastyczna sesja też w Tykocinie na moście. No myślę, że tutaj jakby bardzo, bardzo trafiliśmy z postacią, która odwzorowywała Michała, bo Michał był taki, że wszędzie się pchał z tą kamerą, są takie zdjęcia, że on jest na jakimś dźwigu, że filmuje w ogóle lokomotywę.
Pędzącą lokomotywę.
W ostatnim momencie zabiera z torów gdzieś tam tą kamerę, albo jest gdzieś tam z samolotu.
A to lata 30, prawda?
Dużo tak, a Krzysiek Kiziewicz też jest bardzo jakby szalony i życiowo, i filmowo, i też to, jak on...
Faktycznie.
Tak, energetyczny, energiczny. I to, jak chodził po moście w ogóle z tą ciężką kamerą, ze statywem, to było...
Andrzej tam miał udało ci się go złapać jakoś?
Znaczy, ja w pewnym momencie miałem takie wątpliwości, czy kontynuować sesję, bo już tak mieliśmy 4 zdjęcia, on za każdym razem wchodził na ten most i wchodził coraz wyżej. I z tą pełną świadomością kadru, bo jakby tutaj przy fotografowaniu obraz zostajemy w lustrzanym odbiciu. W związku z tym on zwraca uwagę, w którą stronę iść, żeby to było bardziej dynamiczne ujęcie, więc ale rzeczywiście wątpliwości były takie, czy już skończyć, bo już tak ile razy można puścić los. My zrobiliśmy właśnie chyba 4 płyty, on za każdym razem był na tym moście, ta jego kamera ważyła, nie wiem, więcej niż mój aparat, bo to było, no... Takie
gruba Berta.
Gruba. I on tak jakoś równowagę potrafił znaleźć w tym. No i to nas niepokoiło, że on tak chciał jeszcze. I on mógłby tą sesję kontynuować dalej. Ale ponieważ była nadzieja, bo my tego samego dnia z nim przemieszczaliśmy się jeszcze do Czeremchy, żeby znaleźć
sesję. W Tykocinie miała być taką sesją plakatową, bo tam nie widać jego twarzy do końca. Chodziło nam właśnie o to taką sylwetkę właśnie, która nawiązuje do ujęć z Człowieka z kamerą filmowa. Bardzo ładna kompozycja kadru, tych chmur, wszystkiego, i to później okazało się, chociaż jakby od początku czuliśmy, że to może być fajne na plakat.
Czyli tylko Cień gra tu Moskwę, tak?
Wiesz co, to...
Nie tylko, bo to była Moskwa i
Odessa, Kijów,
było z kilku.
Trzeba by tam pewnie jakichś specjalistów od twórczości Wiertowa albo od samego Człowieka z kamerą, którzy by pewnie porównując kadry powiedzieli, gdzie one były realizowane. Architektów, czyli specjalistów.
A później... Film, który pokazuje codzienne życie mieszkańców tych miast, prawda?
Tak, tak. No w ogóle fantastyczne było, tak jak sobie między sobą rozmawialiśmy podczas tych sesji, że co by się stało, gdyby on został w tym Białymstoku i ten taki, czy udałoby mu się nakręcić takim rozmachem film? Pewnie nie, ale jakby udało mu się jakiś film nakręcić, jakby zarejestrował ten nasz przedwojenny Białystok, tak? Taki właśnie
z hotelem
budzący się do snu, taki właśnie niesamowity, no po prostu piękny, szalony, też fantastycznie zmontowany, no, nowocześnie. No i pojechaliśmy do tego, do tej Czeremchy, gdzie już wiedzieliśmy, że Krzysia złapiemy twarz, tak?
No i... Twarz, dym, bo też tutaj Maciek był obsługujący parowóz, gdzieś tam spinał się ze świecą dymną po prostu za kominem i rzeczywiście...
Tam u Mirka i u Basi byliśmy i Samosiuków i tam Muzeum Kolejnictwa w Czeremsze. No, robiliśmy te foty i to też była fajna sesja, naprawdę, taka dużo, dużo energii. No.
A z kolei bracia Kaufmanowie pojawiają się też mają współczesne twarze chłopaków z Bielska Podlaskiego, tak?
No tak, to jest grupa Dracha.
Już nieistniejące, zdaje się.
Tak, nieistniejące, ale oni zrobili taki słynny film tutaj, Rudaki, w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. No to był film, który objechał festiwale i no, zrobił niesamowitą furorę na wielu z nich. I to była trójka...
Wspaniała wieś na Podlasiu, zresztą tak, Rudaki, tak, przypomnijmy.
Tak, i to była... Znaczy jest to trójka przyjaciół, kumpli, którzy zaczynali gdzieś tam na bielskim podwórku. Potem ich drogi się rozeszły, każdy robił filmy po swojemu. Jeden wyjechał do Warszawy, inny do Białegostoku, jeden został w Bielsku.
Nadal wszyscy robią filmy.
Tak, wszyscy robią filmy, wszyscy o tych filmach rozmawiają. Fajne było to spotkanie takie, to było też spotkanie po latach, kiedy oni się, znaczy może nie po latach, ale kiedy oni się zobaczyli, wspólnie coś razem robili z nami, tworząc to zdjęcie, kiedy stanęli przed tym starym aparatem Andrzeja, kiedy tam Maciek fantastycznie trzymał blendę. No i kiedy oni się spotkali, to też było, to było takie fajne i wzruszające, też myślę dla nich, tak jak się na nich patrzyło.
Nie rozciągałeś na tej sesji koszulki swojej?
Tak, umieściłem w ogóle wtedy koszulkę pana Stasia taką na ramionczkach. Wiecie, jak ktoś by mógł nas wesprzeć potem w następnej produkcji.
W ogóle niesamowite przeoczenie całej tej kurczę wystawy, bo oprócz tego, że korzystaliśmy z pomocy fantastycznych ludzi, nie wiem, w Teatrze Lalek, w Akademii Teatralnej, w Teatrze Dramatycznych, ludzi, którzy zajmują się kostiumami, też trafiliśmy w moment urlopów, więc były momenty, że ktoś tam przychodził i nam pomagał, albo ktoś inny, który go zastępował, ale nie wiedział, gdzie są jakieś rzeczy, a my już z Tomkiem wiedzieliśmy, że na przykład garnitury, marynarki najlepsze są tutaj, tutaj są najlepsze kamizelki, plus nasi znajomi, no kurczę, ludzie, którzy po prostu gdzieś ktoś, jakieś swoje buty dla małego Wajdy, tak? Ktoś inny po prostu
bardzo Zuza
jakiś
też pomogła,
beret. No,
gromadząc tego typu rzeczy.
Także no bardzo tutaj duża jakby pozytywna ta energia i ten pierwiastek braci i sióstr.
Bo też otrzymywaliśmy takie prezenty w postaci użyczenia swoich ubrań, kostiumów
tak,
do następnej osoby.
Tak, Miss God w ogóle nas rozbiła, bo po prostu przyszła na sesję już ze swoim własnym jakby kostiumem. Plus miała jeszcze jakiś dodatkowy, który okazał się, że możemy wykorzystać go na kolejnej sesji, bo był naprawdę świetny, a na tej nie wykorzystaliśmy. No i ona, bierzcie, no i po prostu działajcie. No i...
A mi zgodzicie się w kogo? I ona zabryska?
Wieregran. Tak, Wieregran. Bardzo też mocno.
To za chwilę Wieregran też jeszcze posłuchamy, a teraz jeszcze przez chwilę The Cinematic Orchestra, przypomnijmy, to jest... ścieżka dźwiękowa, która powstała już, nie wiem, pewnie ponad dekadę temu, do filmu.
No, człowiek z 20 lat temu.
A może 20 lat temu.
Czas
leci. Do filmu z lat 30. Jiggy Wiertowy.
Znalazłem w forum Gazety Wyborczej, gdzie pisze, że pomnik tak, Wiertowa trzeba zrobić i,
tak było?
I że ten, że Cinematic Orchestra gra. A my w 2004 roku w kinie Forum robiliśmy na rocznicę śmierci Jiggy Wiertowa pokaz właśnie...
Z tego filmu kto grał?
Robotomigok,
tak.
O, to był 2004 rok.
A,
okay.
Wow. A, to tam, to tam.
Także
tam.
Czas, wiesz, zapisała.
Tak. Dwie dekady, tak. Dobra, to co, Cinematic Orchestra jeszcze przez chwilę. Człowiek z kamerą filmową, współczesna muzyka, znaczy już sprzed 20 lat mniej więcej, jak już ustaliliśmy tutaj z Tomkiem Adamskim, Maciejem Rantem i Andrzejem Górskim. To są autorzy wystawy Wyśniona historia kina na Podlasiu. Jutro o 18:00 wernisaż w Białostockim Ośrodku Kultury. To co? Tutaj sobie sporo mówimy o tym, próbujemy wyobrażać, jak to by było, gdyby właśnie ci artyści zostali w Białymstoku. Czy tutaj, czy tworzyliby to, co stworzyli po wyjeździe. Z kolei mamy artystkę i właśnie na ile II wojna światowa by to wszystko przerwała i pewnie uniemożliwiła w wielu przypadkach, ale tymczasem mamy utwór z filmu wojennego, to będzie Wieregran.
No tak, Wieregran to niesamowita postać, aktorka, ale też piosenkarka, artystka, która prawdopodobnie urodziła się w Białymstoku. I tutaj ta historia wojenna, że oskarżono ją o kolaborację, tak? I tak do końca nikt nie wie dlaczego, bo wszystkie te komisje, które były powojenne, jakby uniewinniły ją, że to po prostu zarzut jakby nieprawdziwy, no ale ta po prostu historia cały czas się za nią jakby ciągnęła, tak? Ona wyjeżdżała, szukała jakby nowego życia w Izraelu, we Francji i niestety ciągle jej to wypominano. A no to była niesamowita artystka, piękny głos, piękna kobieta, też bardzo ciekawa aktorka. No ta wojna połamała te losy wszystkie, tak jakby wiadomo, no, że mamy tam zdjęcie na przykład Izraela Beckera, który wraca z Rosji do Białegostoku i widzi po prostu zniszczone miasto, totalną ruinę i dowiaduje się, że wszyscy jego bliscy zginęli, tak? Zginęli w getcie. Podobna historia jest, kiedy Nora Ney wraca też ze Związku Radzieckiego tutaj do Białegostoku i tylko okazuje się, że jedna siostra, tak?
Tak, widzi, że tego żydowskiego miasta, które ona znała, po prostu tych synagog, tych rynków, tych miejsc, tych kamienic nie ma i ona wraca w zasadzie do innej przestrzeni. Na Ester Goryntin to była ta sama historia. I to też staraliśmy się nie wszystkich oczywiście zdjęciach, ale w przypadku Ester Goryntin na przykład Ewy Borysiewicz, albo w przypadku Wiery Gran i Miss God, to staraliśmy się troszeczkę też, żeby o tym opowiedzieć samymi zdjęciami, ale też nie zawsze jeden do jednego, bo to nie jest też taka wystawa, która historyczny jest sprzęt, fotograf, jego receptura na robienie zdjęć, rekonstruktor, ale same jakby sytuacje, no to słowo wyśniona tutaj jest kluczem i to są też pewne nasze interpretacje tego.
Też trzeba pamiętać, że no oprócz samego miasta, które zostało unicestwione jakby społeczności żydowskiej, czyli też olbrzymiej populacji, która stanowiła siłę tego miasta, no to zniszczono też pamiątki, zniszczono zdjęcia i jak szukaliśmy jakichś tam w internecie fotografii, które mogły nas zainspirować, żeby po prostu może poszukać jakiegoś podobieństwa w twarzach, no to nie ma tych zdjęć po prostu, nie ma tych zdjęć i my je jakoś tak śnimy, ale też jakby przywracamy tutaj.
I tworzycie trochę takie współczesne dokumenty, mam wrażenie.
No takie dokumenty może, tak. No, taki, bo wiadomo, że to jest właśnie, co mówi Tomek, że to nie jest jeden do jednego, to, że ktoś tam, jakiś specjalista od ubrania powie, że wtedy takiego czegoś nie było, że nie było butów, no to jakby...
Na szczęście nieostre są zdjęcia w pewnych momentach.
No na przykład mieliśmy sytuację taką trochę banalną, ale fajnie, żeby chyba o niej powiedzieć. No przyjeżdża Kobas Laksa, podaje nam swoje rozmiary i my po prostu, kiedy słyszymy, że chłop ma...
48 buty. No to żaden teatr po prostu czegoś
ogólnie w teatrze, jak wchodzi byliśmy z Tomkiem, Tomek jest wysoki, ja masywny i to wszyscy to mówią, że nie, słuchajcie, ale jak na takich facetów jak wy, to nie w teatrze, to nie ma czego szukać i jak Kowas nam właśnie napisał te 48 buty i on wcielał się w postać kapitana Łazowskiego, tak?
Tak, z filmu Mogiła Nieznanego Żołnierza.
Po raz pierwszy w ogóle Białystok został przedstawiony na dużym ekranie.
Władze Branicki.
Tak były kręcone właśnie sceny tu w Białymstoku. 1927 chyba rok, tak?
No coś chyba koło.
I on ma się wcielić tego kapitana, który wraca z tej takiej niewoli sowieckiej i po prostu idzie przez stepy, idzie przez Ukrainę, idzie po prostu. No i przy Pałacu Branickich znajduje jego szlachcianka, takiego zarośniętego, zaniedbanego, no i mamy na niego świetny płaszcz, spodnie, jakieś udało nam się...
Worek jeszcze.
Tak, worek, czy Tomek zdobył i wszystko jest, ale te buty są po prostu, wiesz, no... I trochę nam już w niedzielę sesja, on przyjeżdża na moment, tylko bo znalazł chwilę czasu, no i co robić? No, ja nagle mówię do chłopaków, kurczę, no słuchajcie, to on jest po prostu, wraca z sowieckiej niewoli, on nie może wracać w butach. On nie może wracać w butach.
To nie ma butów.
On zdarł te buty, ktoś mu zabrał, oddajemy go na bosu nie wiem, przyjdziesz jutro albo kiedyś nam na to wystawę i te bose stopy
48
Kubasa po prostu pod to brzozo robią taką robotę, że
te brzuszki stają się bardzo małe.
Tak, że czasami ten przypadek albo taka niemożność znalezienia tego rekwizytu była też dosyć ciekawa, no tak jak we śnie, no, jakby odbiliśmy się, poszliśmy inną drogą.
Tak, też Andrzej bardzo fajnie jakby wynajdował te miejsca, bo zawsze też bardzo często był wcześniej jakby przed sesją i szukał, akurat takiego kadru z tym aparatem, w którym on widzi, tak jak powiedział, góra, dół i lewo, prawo, czyli zupełnie jakby odwrotnie, ale musiał tam sobie jakoś poprzekręcać tą głowę, żeby zobaczyć to, co chciał, prawda?
Że to i tak umysł nam przekręcał, już raz przekręcił w naszym dzieciństwie, że już my widzieliśmy do góry nogami, ale staraliśmy się sprawdzać, ale aparat rzeczywiście jest wyjątkowy, dlatego że ta obszarostość jest minimalna. To jest bardzo to trudno porównać ze współczesnym sprzętem. Tam w zasadzie wszystko jest takie zatarte poza tą płaszczyzną, która jest ostrość, i to też jest takie właśnie senne. Poza tym tam pojawiają się zacieki mniej bardziej ze starego wywołania pochodzące, czy tam z tego wszystkiego, co towarzyszyło, i to też czasami takie newralgiczne, niechciane wtręty współczesności zwłaszcza. Gdzieś robiliśmy zdjęcie przy kamienicy przy Rocha i tam był podbruk. No i akurat jakieś tam zaświetlenie z kasety, czy tam ślad wywołania zbyt energicznego.
Może zegarek elektroniczny na ręce?
Nie, to jest jedna niespodzianka dla uważnych na wystawie.
Jest jeden z nas taki, który... Ale roboczo, no, powiemy. Papierośnica nazywamy.
Będziemy uważnie oglądać w takim razie, panowie, bo już wystarczy nam czasu na jedną piosenkę właśnie Wiery Grant. To będzie Ciemna dziś noc, ale jeszcze chcę was zapytać, bo tak próbowałem sobie wyobrazić dzisiaj, że pomyślmy, taka sytuacja. Lata 20, XXI wieku. Ktoś trafia na waszą wystawę, na wasze zdjęcia, techniką mokrego kolodionu. Wy się odwołujecie z kolei do zdjęć, do epoki dwudziestolecia międzywojennego. Ma ten wasz materiał i próbuje jak palimpsest jeszcze nadpisać swoją historię uzupełnioną o te 100 lat, które dopiero przed nami. To byłoby coś jeszcze, prawda? To byłoby...
Wiesz, mi się wydaje, że część osób, które za, nie wiem, za pół roku czy za rok zobaczą te zdjęcia w internecie, to oni będą, one znają, będą myślały, że to są zdjęcia z epoki. W ogóle jak...
Zdjęć Wikipedii będzie, jak autentyczne.
Tak, być może. Także tutaj to jest niesamowite w ogóle, jak ta archaiczna technika wkleja te współczesne postaci po prostu w tą epokę pomiędzy. W ogóle...
ale myślę, że to byłoby piękne, gdyby za 100 lat właśnie ktoś próbował kontynuować ten pomysł, co?
Ja myślę, że szybciej, bo ktoś się znajdzie, na przykład my, bo się jakoś ciężko nam rozstać ze sobą i z tym procesem całym, że może 100 lat nie dożyjemy.
Ale zrobiliśmy też zdjęcia takiego samotnego Dzigi Wiertowa, tak? Także,
no i paru innych.
Ale mówię o takim najbardziej znanym jakby mieszkańcu naszego miasta.
Czas na Wiery Grant. Bardzo wam dziękuję. Andrzej Górski.
Dziękuję.
Maciej Rand.
Dzięki.
Tomasz Adamski.
Dobranoc.
A wystawa jutro o 18 w Białostockim Ośrodku Kultury. Teraz jeszcze Wiera w Ran, a po 21 posłuchamy więcej muzyki właśnie związanej z podlaskim kinem.
Dostała list. Ciemna dziś noc. Świszczą kule po stepie i znów za depeszą, depeszą przez mrok. Wiatr po drutach przesyła. Wiem, że tę noc znowu spędzisz do świtu bez snu przy łóżeczku dziecinnym i znów w oczach łzy. Moja miła, jakżebym chciał, gdy tak płaczesz, scałować te łzy. Jakżebym chciał właśnie teraz przytulić czule. Ciemna dziś noc, step rozdzielił nas czarny i zły. Dlatego nie słyszysz mych słów, gdy wiatr świszcze i kule. Wierzę i wiem, żeś ty moja i ja jestem twój. I ta wiara serdeczna nie raz była tarczą od kuli. Choć śmiertelny rozpętał się bój i z uśmiechem już myślę o dniu, gdy mnie znowu przytulisz. Co mi tam śmierć, choć na stepie złowieszcza jej moc. Nad głową mą, tak jak teraz, z za kąży strożej. Czekasz mnie, wiem, przy łóżeczku dziecinnym w tę noc. I dlatego wiem dobrze, że nic, nic mi stać się nie może. Nic mu stać się nie może.